Rozmowa dnia.
Z nami połączony jest profesor Łukasz Balwicki, konsultant krajowy w dziedzinie zdrowia publicznego. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Na jaki wynik głosowania pan liczy?
No tylko na jeden, na pozytywny. Mam nadzieję, że Warszawa da przykład innym aglomeracjom, innym gminom, całej Polsce tak naprawdę, że można podejmować decyzje właśnie w interesie obywateli, właśnie w interesie zdrowia publicznego, właśnie po to, żeby obniżać konsumpcję alkoholu i te wszystkie negatywne efekty związane właśnie ze spożywaniem, także w porze nocnej alkoholu. Także no, trzymam kciuki, liczę, że głosowanie będzie pozytywne.
Warszawa da przykład, ale Warszawa mogła też korzystać z kilku przykładów już innych miast, które na takie ograniczenia się zdecydowały. Na przykład Kraków. Co pokazują nam te przykłady? Jak tam działa ta, w cudzysłowie, prohibicja?
Potwierdziły to, co myśmy już wiedzieli z badań naukowych i tak zwanych eksperymentów naturalnych, które dokonały inne kraje, także regionu, chociażby Litwa, że właśnie ograniczenie fizycznej dostępności, szczególnie w porach nocnych, jest skuteczne i co dodatkowo bardzo szybko przynosi pozytywne efekty. I często kojarzymy profilaktykę, no właśnie te działania związane z promowaniem zdrowia, zdrowego stylu życia, albo związane na przykład z ograniczeniem konsumpcji alkoholu, że one przyniosą dopiero efekty, nie wiem, po latach. Nie. My wiedzieliśmy właśnie z tych badań naukowych, że to działa. Działało w Polsce, także nie miało prawa nie zadziałać także w Warszawie.
Czy rzeczywiście to jest tak, że ludzie rezygnują z picia alkoholu albo rezygnują z kupna alkoholu, dlatego że ta dostępność jest mniejsza? Pamiętam przeciwników zakazu, którzy mówili, że jak tu zabraknie, to nie wiem, zgromadzą zapas wcześniej albo pojadą gdzie indziej.
Nie, bo błędem chyba takim założeniowym jest, że zakaz nocny uzdrowi cały problem. Nie, my przede wszystkim zakazem nocnym chcemy ograniczać, można powiedzieć, nocną przede wszystkim sprzedaż alkoholu, tą sprzedaż taką, czy konsumpcję taką trochę nieprzemyślaną, pod wpływem emocji, pod wpływem nastroju wieczornego, która jest później związana z przedawkowaniem często alkoholu, z wandalizmem, z różnymi rozbojami i z takimi szybkimi efektami tryzdrowotnymi, chociażby obciążeniem SOR-ów, więc absolutnie ona nie uzdrowi całej sytuacji, ale po części te takie właśnie efekty nagłe, często związane z wypadkami, z urazami, wypadkami komunikacyjnymi, na pewno ogranicza. Te osoby, które są być może wysoko uzależnione, prawdopodobnie znajdą sposób, tak, do tego, żeby ten alkohol utrzymać i myślę, że osoby zapobiegawcze pewnie też. Natomiast
to kogo chronić może w takim razie to ograniczenie? Jeżeli nie mówimy tutaj o osobach bardzo mocno uzależnionych, to może chronić na przykład osoby młode, które...
Zdecydowanie. Jest to ruch, który przede wszystkim ma na celu chronienie nieletnich, bo oni niestety także nabywają w różny sposób w porach nocnych, często za pośrednictwem na przykład osób dorosłych, a także młodych dorosłych. Więc te osoby, które są najbardziej narażone też na takie długotrwałe efekty konsumpcji alkoholu, ale także ponoszą nieraz konsekwencje niefrasobliwego picia, chociażby ze względu, nie wiem, na ryzykowne zachowania, nie wiem, chociażby seksualne, tak, czy jakiekolwiek inne związane także z wandalizmem. Także zdecydowanie adresatem tych zakazów i beneficjentem tak naprawdę jest młoda część populacji naszej Polski.
Nie zmieni to dostępności alkoholu w Polsce, w Warszawie za dnia. Ta, trzeba powiedzieć, jest ogromna. To znaczy miejsc, w których w Polsce można kupić alkohol, jest bardzo, ale to bardzo dużo, gdy porównamy to do innych państw europejskich.
No niestety, nawet jeżeli porównamy to na przykład z dostępnością aptek, to mamy około ponad 10-krotnie, czy nawet 100-krotnie niektórych szacunków. Także to jest kolejny element, który troszeczkę niepokoi nas, kiedy porównujemy tak zwana fizyczna dostępność alkoholu, tak? Czy możliwość zdobycia go na każdym roku jest zbyt duża i tutaj warto też się pochylić nad systemem licencjonowania. Czy my ten system licencjonowania mamy szczelny, czy być może powinniśmy wyznaczyć trochę strefy bezpieczeństwa, chociażby większe wokół szkół, wokół miejsc, gdzie spędzamy wolny czas, gdzie jest rekreacja, jednak troszeczkę nie zabierać dostępności, ale jednak ograniczyć, żeby nie było tak, że nie wiem, alkohol łatwiej kupić niż mleko czy chleb.
Tutaj potrzebne byłyby rozwiązania krajowe, rozwiązania, które przegłosuje Sejm, Parlament, no i tutaj dochodzimy też do politycznych emocji. Czy nadal mamy trochę zbyt wiele mitów właśnie wokół tej sprzedaży, dostępności alkoholu, bo tutaj zawsze pojawiają się argumenty o wolności gospodarczej, chociażby gdy dyskutujemy o pewnych ograniczeniach.
Tak, tu pan porusza tematu, którym też się zajmuję naukowo, czyli tak zwane komercyjne determinanty zdrowia. My jako środowisko medyczne mamy dowody poparte badaniami naukowymi, obserwacjami różnych interwencji w krajach i wiemy, jak populacyjnie ograniczać konsumpcję alkoholu, ale natrafia to na ogromny sprzeciw. Pamiętajmy, że konsumpcja alkoholu, sprzedaż alkoholu jest związana z funkcjonowaniem podmiotów wolnorynkowych, dochodami państwa. No i tutaj się okazuje, że te podmioty i być może osoby, które reprezentują tą sferę rynkową, no opierają się, bo nie chcą strat, tak? W związku z tym każde działanie, które będzie prowadziło do ograniczenia konsumpcji alkoholu, zawsze natrafia na opór tych podmiotów czy tych grup interesu, którym zależy na zarabianiu na konsumpcji alkoholu. Więc nie ma co się dziwić, to powinno być wpisane w działanie. Kiedy chcemy zrobić coś dobrego w obszarze konsumpcji alkoholu, musimy i na pewno będziemy spodziewamy się tego, można powiedzieć, oporu.
Przed nami dyskusja w parlamencie na temat między innymi zakazania sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych. Taka propozycja się pojawiła. Nie wiemy jeszcze, jak to będzie ze zdobyciem wymaganej większości. Nie wiemy, jak to będzie z podpisem prezydenta, ale warto nad tym się zastanowić?
Myślę, że tak. Tak jak powiedziałem wcześniej, wszelkie działania, które by ograniczyły fizyczną dostępność, być może w miejscach, które no, nie powinna ten alkohol być sprzedawany, bo no, jednak stacje benzynowe są przede wszystkim miejscami, w których są kierowcy, którzy tankują paliwo, być może kupują pewne produkty, ale no, zupełnie nam się to nie kojarzy z potrzebami związanymi właśnie z potrzebami kierowców. Także wydaje mi się, że to jest jedna z dróg, która powinna prowadzić także do chociażby zmniejszenia liczby wypadków pod wpływem alkoholu.
Profesor Łukasz Balwicki, konsultant krajowy w dziedzinie zdrowia publicznego. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.